Mówi Paryż RFI, sobota, 12 dzień lipca 2008 roku. Witają Państwa Anna Rzeczycka, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, polecamy magazyn muzyki poważnej. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Do Paryża w przededniu szczytu Unii dla Śródziemnomorza przybyli m.in. prezydent Syrii Bashar al-Assad, prezydent Libanu Michel Suleiman oraz prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Papież Benedykt XVI odleciał do Australii na Światowe Dni Młodzieży. Rosja gniewa się na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię z powodu Zimbabwe. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Paryż stał się przynajmniej na najbliższe trzy dni dyplomatyczną stolicą świata. W niedzielę rozpoczyna się w stolicy Francji założycielski szczyt Unii dla Śródziemnomorza, na który przybywają szefowie co najmniej 41 państw położonych w basenie Morza Śródziemnego oraz przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko pułkownik Kaddafi, tak serdecznie goszczony niedawno przez prezydenta Sarkoziego, odmówił ponownego przybycia do Paryża z dość niejasnych powodów. W poniedziałek francuskie święto narodowe. Na trybunie honorowej zasiądą przywódcy wielu krajów, pośród nich prezydent Syrii Bashar al-Assad, obok prezydenta Libanu, Egiptu i premiera Izraela, co stanowi wydarzenie bez precedensu. Zatem powtórzmy, Paryż znowu stał się na czas ściśle określony stolicą świata. Prezydent Syrii przyleciał do Paryża w godzinach przedpołudniowych i został powitany w pawilonie honorowym na lotnisku Orly przez, jak podają depesze, francuskich dyplomatów. W południe prezydent Nicolas Sarkozy zjadł z prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem obiad w luksusowym hotelu Bristol, położonym tuż obok Pałacu Elizejskiego. Prezydent Francji udał się ze swej siedziby do hotelu Bristol, jak podkreślają depesze, na piechotę, przechodząc krótki odcinek przedmieścia świętego Honoriusza. Prezydent Egiptu i prezydent Francji wspólnie kierują pracami założycielskiego szczytu. Według komunikatu Pałacu Elizejskiego Mubarak i Sarkozy uzgodnili wspólnie ostatnie szczegóły protokolarne oraz rozwiązali pewne trudności natury dyplomatycznej. Prezydentowi Francji towarzyszyli doradca dyplomatyczny Jean-David Levit, sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego Claude Guérand oraz minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. O godzinie 15 prezydent Nicolas Sarkozy spotkał się z prezydentem Libanu Michelem Suleimanem. Przypomnijmy, że w Libanie w przyszłym tygodniu powstanie rząd jedności narodowej. O godzinie 17 prezydent Francji spotkał się z prezydentem Syrii Basharem al-Assadem. Szef państwa syryjskiego przyjechał do Francji po raz pierwszy od roku 2001. Poprzedni prezydent Francji Jacques Chirac zamroził dwustronne stosunki dyplomatyczne po zamachu, który pozbawił życia w roku 2005 premiera Libanu Rafika Haririego. Wizyta prezydenta Syrii w Paryżu budzi protesty opozycji syryjskiej, libańskiej oraz organizacji broniących praw człowieka. Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich oświadczył natomiast w wywiadzie dla telewizji publicznej France 2, że prezydent Syrii ujawnił, cytuję, znaki dialogu i znaki pokoju. Do prezydenta Francji i prezydenta Syrii dołączył w sobotę po południu prezydent Libanu Michel Suleiman oraz emir Kataru Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, który był sygnatariuszem porozumienia libańskiego zawartego w Dosze. Spotkanie odbyło się w sali balowej Pałacu Elizejskiego. Jeszcze przed dwoma miesiącami zdawało się ono niewyobrażalne. Obserwatorzy nie wykluczają, że prezydent Syrii ogłosi decyzję o otwarciu ambasady w Bejrucie, co stanowiłoby widomy znak uznania suwerenności Libanu. Warto też przypomnieć o innym wydarzeniu bez precedensu. W niedzielę przy wspólnym stole pod szklanym dachem paryskiego Grand Palais zasiądą obok siebie prezydent Syrii i premier Izraela Ehud Olmert. Mówi Paryż RFI, papież Benedykt XVI odleciał do Australii na Światowe Dni Młodzieży. Na pokładzie samolotu papież udzielił wywiadu, w którym po raz kolejny wyraził ubolewanie z powodu afer dotyczących molestowania seksualnego przez księży katolickich w Australii. Benedykt XVI podkreślił, że sprawy ekologii będą jednym z przewodnich wątków tegorocznego spotkania Młodzieży Świata. Trzeba w sprawie ekologii obudzić sumienia, powiedział Benedykt XVI podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze do Australii. Mówi Paryż RFI. Rosja uznała za nie do przyjęcia reakcję Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w związku z podważeniem przez te kraje wiarygodności Moskwy jako partnera w łonie G8. Przypomnijmy, że Rosja zastosowała prawo weta i zablokowała w Radzie Bezpieczeństwa rezolucję dotyczącą sankcji wobec Zimbabwe. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andriy Nesterenko oświadczył, że Rosja nie może tolerować zachowania rządu obu krajów, które uznały, że weto w Radzie Bezpieczeństwa jest zerwaniem ustaleń dotyczących Zimbabwe uzgodnionych podczas szczytu G8 w Toyokado w Japonii. Przypomnijmy, że przeciwko rezolucji Rady Bezpieczeństwa dotyczących nałożenia sankcji na reżim w Hararze oprócz Rosji głosowały także Chiny. Salmaj Karlizat, ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, oskarżył Moskwę o niedotrzymanie słowa w sprawie Zimbabwe danego podczas szczytu najbogatszych państw świata w Japonii. Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii, Gordona Browna, oświadczył zaś agencji AFP, że premier czuje się głęboko rozczarowany wynikiem głosowania w Radzie Bezpieczeństwa i decepcję ową podziela również brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w piątek wieczorem komunikat, w którym stwierdza, że sankcje przeciwko Zimbabwe stanowiłyby niebezpieczny precedens ingerencji we wewnętrzne sprawy krajów trzecich. To był oczywiście cytat. Mówi Paryż RFI. Iran zagroził, że zniszczy Izrael i 32 amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, jeśli zostanie zaatakowany w związku ze swoim programem nuklearnym, oświadczył Mojaba Bzolmur, przedstawiciel Ajatollaha Alego Chamenei w Gwardii Rewolucyjnej. Stany Zjednoczone doskonale wiedzą, że w razie najmniejszej agresji przeciwko Iranowi, Izrael i 32 amerykańskie bazy wojskowe w regionie nie będą poza zasięgiem naszych pocisków rakietowych i zostaną zniszczone, powiedział Zolnur, który jest zastępcą przedstawiciela najwyższego przywódcy elitarnej irańskiej formacji wojskowej. Iran przeprowadził ostatnio próby z pociskami rakietowymi, w tym, jak ogłoszono, z nowym pociskiem balistycznym Shabab-3 o zasięgu blisko 2000 kilometrów. Izraelski minister obrony Ehud Barak ostrzegł Iran, że jego kraj nie zawaha się działać, jeśli uzna, iż jego żywotne interesy są zagrożone. Mówi Paryż RFI. Antyamerykański prezydent Wenezueli Hugo Chavez oraz współpracujący z USA konserwatywny prezydent Kolumbii Alvaro Uribe, którzy jeszcze przed miesiącem twierdzili, że pomiędzy nimi żaden dialog nie jest możliwy, ogłosili, że będą jednak współpracować. Postanowiliśmy zamknąć rozdział we wzajemnych relacjach. We wzajemnych stosunkach wenezuelsko-kolumbijskich rozpoczyna się nowa era, oświadczył Chavez po dwugodzinnym spotkaniu z Uribem w wenezuelskiej rafinerii w portowym mieście Pontofio. Obaj prezydenci zapowiedzieli, że poprawa osobistych relacji między nimi stanowi preludium do normalizacji stosunków społecznych, politycznych, gospodarczych między obydwoma państwami. W ostatnich miesiącach stosunki między Wenezuelą i Kolumbią były bardzo napięte. Osią sporu było nastawienie do Farku. Uribe prowadził przeciwko rebeliantom działania zbrojne. Chavez udzielał im ideologicznego i logistycznego wsparcia. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Rzeczycka.
Francuska prasa zajmuje się szczytem Unii dla Śródziemnomorza, która zainaugurowana zostanie w niedzielę w paryskiej hali wystawowej Grand Palais. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zbierze tam wokół jednego stołu przywódców z krajów basenu Morza Śródziemnego i ich odpowiedników z Unii Europejskiej. Przyjadą wszyscy, zauważa popołudniowy Le Monde, z wyjątkiem pułkownika Kaddafiego, mimo że przywódca libijski został przyjęty z wielką pompą na jesieni 2007 roku w Paryżu. Będzie premier Izraela Ehud Olmert oraz wielu arabskich polityków z obrzeża Morza Śródziemnego, w tym prezydenci Syrii i Libanu Michel Sleiman i Bashar el-Assad. Dla Nicolasa Sarkoziego szczyt 13 lipca będzie z pewnością dużym sukcesem politycznym, mimo że projekt Unii dla Śródziemnomorza od czasu, kiedy został zaproponowany, przeszedł wielką ewolucję. Sarkozy rzucił ten pomysł jeszcze zanim został wybrany na stanowisko prezydenta. Jego zasadniczym celem miało być stworzenie wokół Morza Śródziemnego sieci solidarności i konkretnych projektów na kształt tego, co po wojnie udało się Europejczykom. Niestety trudno jest dorównać wspólnocie węgla i stali zaproponowanej przez Francję w 1950 roku. Ambitne plany oczyszczenia Morza Śródziemnego, utworzenia sieci tzw. autostrad morskich, Uniwersytetu Śródziemnomorskiego oraz wypracowanie programu wymiany studentów są bowiem ciągle w zalążku i nie wiadomo, kiedy będą mogły być zrealizowane, nie tylko z powodu przedłużającego się konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale także z powodu podziałów i tarć między wszystkimi krajami basenu Morza Śródziemnego. Inicjatywa Sarkoziego jest niemniej jak najbardziej godna pochwały. Fakt, że poprzednie próby się nie powiodły, nie znaczy wcale, że nie należy na nowo próbować. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i Komisja Europejska niesłusznie sprzeciwiały się na początku projektowi, który w ich oczach był powielaniem istniejącego od 1995 roku procesu barcelońskiego. Błąd popełnił także Sarkozy, sądząc, że będzie mógł działać poza instytucjami europejskimi. Droga będzie długa, kończy Le Monde. Sarkozy rozpoczyna od tego, co najłatwiejsze – wspaniałej międzynarodowej konferencji. Najtrudniejsze, ale także najważniejsze będzie to, co nastąpi później, a mianowicie konkretne działania. Zdaniem Pierre'a Rousselin z Le Figaro za pierwszy triumf Nicolasa Sarkoziego uznać należy fakt, że udało mu się zaprosić do jednego stołu obrad Izraelczyka Ehuda Olmerta, Syryjczyka Bashara el-Assada i Libańczyka Michela Slemana. Drugi powodem do satysfakcji jest sformułowanie w przeddzień paryskich uroczystości rządu libańskiego. Syria usunęła wszystkie przeszkody, które uniemożliwiały do tej pory podział stanowisk ministerialnych między większością a opozycją libańską. Robiąc to właśnie teraz, dowiodła, że zaproszenie Bashara al-Assada do Paryża nie było całkowicie bezpodstawne. Nie uciszy to oczywiście głosów przypominających zbrodnie popełnione w Libanie w przeszłości. Pokaże tylko, stwierdza na zakończenie Le Figaro, że dyplomacja francuska ciągle ma wpływy na Bliskim Wschodzie. Lewicowej Libération, która uznaje, że zebranie w jednym miejscu i o jednej porze 40 szefów państw i rządów, często poważnie ze sobą skłóconych, jest bez wątpienia sukcesem dyplomacji francuskiej, wydaje się mimo wszystko, że dużą przesadą było zaproszenie na oficjalną trybunę 14 lipca w Dzień Święta Narodowego Francji takich dyktatorów jak Mubarak, Ben Ali, Bouteflika, zwłaszcza Bashar el-Assad. Obecny prezydent Syrii, syn poprzedniego szefa państwa Hafeza el-Assada, pisze François Sergent w artykule wstępnym gazety zatytułowanym Symbole, jest spadkobiercą reżimu, który maczał palce w zabójstwie ambasadora Francji i w zamachu na francuskie błękitne hełmy, który wielokrotnie więził francuskich zakładników i który odpowiedzialny jest za zamordowanie byłego premiera Libanu, Rafika Haririego. Można zrozumieć gniew francuskich wojskowych, którzy 14 lipca będą musieli salutować przed tym człowiekiem. Byłoby oczywiście naiwnością z praw człowieka czynić absolutne kryterium dyplomacji. Na południe od Morza Śródziemnego mało jest krajów, które nie znajdują się w ogniu krytyki Amnesty International i Nicolas Sarkozy, lansując swój pomysł Unii na rzecz Śródziemnomorza, wiedział, że będzie miał do czynienia z niejednym dyktatorem. Problem polega na tym, że dyplomacja jest także kwestią symboli. Dla narodów z obrzeża Morza Śródziemnego obecność autokratów pokroju el-Assada na trybunie honorowej w święto upamiętniające zburzenie Bastylii i obalenie przywilejów będzie znakiem poparcia Francji dla dynastii rządzących, często skorumpowanych i oczywiście nie znających zupełnie takiego zwyczaju jak wolne i demokratyczne wybory. I potem proszę się nie dziwić wpływom antyzachodniej propagandy prowadzonej przez islamistów w krajach południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, konkluduje Libération. Prawicowe Le Figaro umieszcza na swej pierwszej stronie zdjęcie małżonki francuskiego prezydenta Carly Bruni i obszerny artykuł na jej temat połączony z wywiadem. Powodem tego zainteresowania jest oczywiście nowa płyta tej modelki i piosenkarki, która kilka miesięcy temu poślubiła francuskiego szefa państwa. Album ukazał się 11 lipca i nosi tytuł Jak gdyby nigdy nic. Płyta, trzecia w karierze Carly Bruni, była już gotowa w momencie, gdy piosenkarka spotkała swego przyszłego męża. Jej wydanie wydawało się więc logiczne. Wiadomo jednak, że nie będzie żadnych tournée, koncertów ani dedykacji w sklepach z płytami. Dochód ze sprzedaży przeznaczony ma zostać na potrzeby organizacji humanitarnych. Carla Bruni ma bowiem od paru miesięcy nowy zawód, jest pierwszą damą Francji i z tej racji ma specjalne obowiązki zabierające jej dużo czasu, choć jak sama mówi, nie przedstawiające sobą wielu trudności. Ściskać ręce wielu osobom to dosyć łatwa rzecz, zauważa w rozmowie z Bertrandem Dicalem z Le Figaro, dodając. Uważa się, że jestem bardzo nieśmiała. Ja tymczasem dużo obserwuję. Obserwuję wszystkich tych, którym w ramach mych nowych funkcji małżonki prezydenta podaję rękę. To bardzo interesujący ludzie. Nigdy na przykład nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę jadła kolację przy stole królowej angielskiej. Odkrywam także rytuały, rytmy i zwyczaje. Patrzę i jestem oglądana wtedy, gdy sama się przyglądam. To fascynujące doświadczenie, chociaż czasami boję się, że nie będę na wysokości zadania. Carla Bruni mówi także, że czyta wszystko, co o niej pisze prasa. i że zdaje sobie sprawę, że opinie na temat jej nowej płyty podyktowane są bardzo często względami politycznymi. Przedtem zainteresowanie mną czy moją pracą nie miało większego znaczenia. Dzisiaj wiem, że ten, kto interesuje się tym, co robię, interesuje się moim mężem. Carla Bruni o Nicolasie Sarkozym nie mówi publicznie inaczej niż mój mąż.
Trzy czwarte. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Stefan Riger.
Tradycja postromantyczna, paradoksalnie podtrzymywana przez dwudziestowieczne awangardy, zrobiła z Bacha świętego patrona formalizmu, ojca muzyki absolutnej i abstrakcyjnej, oderwanej od ziemi i wolnej od afektów, nieskażonej instrumentalnym myśleniem. Muzyki, której niemalże obojętne są tak nikczemne przypadłości jak brzmienie, barwa, artykulacyjne właściwości instrumentów, akustyka. Idealizacja jest córką ignorancji. Dopiero od niedawna zaczęliśmy odkrywać, dzięki barokowcom, a zwłaszcza takim muzykom jak Nicolaus Harnoncourt, całkiem inne oblicze Bacha. Przekonujemy się, jak potężny ładunek emocji tkwi w tej muzyce. Odkrywamy, jak bogatym arsenałem środków wyrazu Bach się posługiwał w celu oddania różnych afektów i wytworzenia muzycznych obrazów. Podziwiamy jego rzemiosło i niesłychaną w tym precyzję. Nic nie jest obojętne. Wielki demiurg krząta się wokół każdego detalu. Wszystkiego stara się dopilnować. Nic, co w jakikolwiek sposób wiązało się z jego sztuką i mogło działać na jej korzyść, nie umyka jego bystremu spojrzeniu, pisze Forkel w swej pierwszej biografii, powołując się na relacje Karla Filipa Emanuela, który zwracał mu w szczególności uwagę na staranność, z jaką jego ojciec przystosowywał wielkie dzieła muzyczne do miejsc o odmiennych właściwościach akustycznych. Czy dotyczy to wszystko w podobnym stopniu muzyki instrumentalnej Bacha? Myślę, że pozamuzyczne konotacje, choć zawsze warto o nich wiedzieć, nie mają tu takiego praktycznego znaczenia jak w muzyce sakralnej. Nie przestają się jednak liczyć inne względy. O czymś takim jak akustyka z pewnością nie należy zapominać. Wstawianie klawesynu do Carnegie Hall byłoby absurdem. Ale w momencie, gdy z estrady przenosimy się do studia, problem postawić trzeba całkiem inaczej. Płyta jest tworem sztucznym, w pewnym sensie odrębnym dziełem sztuki. W studiu wykreować można dowolną akustykę. Manipulować można dynamiką i nawet brzmieniem instrumentów. Otóż z chwilą, gdy żonglować można niemal wszystkimi parametrami, liczą się głównie takie właściwości instrumentu, które pozwalają najmniej utracić z bogactwa tej muzyki. Z powyższego wynika jasno, że nie ma instrumentu idealnego. Jeśli zgodzimy się z Karlem Filipem Emanuelem, że Bachowi chodziło wyłącznie o to, aby odpowiedni palec wcisnął odpowiedni klawisz w odpowiednim czasie, to musielibyśmy istotnie uznać, że instrumentem jego marzeń był klawesyn. Był to niewątpliwie mebel, który stale miał pod ręką. Klawesyn w bardzo małym pomieszczeniu może wydać się zaiste najmniej złym kompromisem. W zasadzie wszystko pozwala wygrać, a czasami tam, gdzie błysnąć trzeba pióropuszem srebrzystych alikwotów, bywa niezrównany, jak choćby w uwerturach w stylu francuskim. 16. wariacja w formie uwertury w stylu francuskim z wariacji goldbergowskich Bacha pod palcami Pierre'a Antaille, najlepszego francuskiego klawesynisty, którego instrument, kopia Rückersa, brzmi tak pięknie, przynajmniej na płycie, że będę musiał wytoczyć najcięższe armaty, aby przeprowadzić swój perwersyjny dowód. Klawesyn, jako się rzekło, to najmniej zły kompromis, ale kompromis ze swej natury bywa czymś frustrującym. Na klawesynie nie da się wyróżnić dynamicznie głosów, które są nosicielami tematyki lub pobocznych wątków. Operowanie zmianą barwy i artykulacji jest ograniczone. Daje to rysunek monochromatyczny i jakby dwuwymiarowy. Trudno ukazać relief czy głębię ostrości. Jak oddać całe bogactwo polifonicznej faktury? Już bliższy marzeniom Bacha musiał być jego koronny instrument, czyli organy. Operowanie rejestrami i konsystencją dźwięku poprzez zdwajanie i tak dalej rejestrów, a także możliwość trzymania długich nut, wszystko to wykracza poza minimalistyczny postulat palec na klawisz w odpowiednim czasie. Bach starał się wydobyć ze znanych mu instrumentów wszystko, ale nie dysponował żadnym, który miałby argumenty fortepianu, dobre i złe. Ewolucja instrumentów na przestrzeni lat odpowiada z grubsza temu, co z biologii wiemy o ewolucji gatunków. Jedne wymierają, inne w miarę płynnie się ulepszają, jak skrzypce i wiolonczela, które zyskały na sile głosu i soczystości brzmienia, tracąc coś ze swej pierwotnej zwinności i lotności. Ale wszystkie barokowe wykonania suit, partit i sonat solowych Bacha budzą jak dotąd uczucie frustracji, zdając się do wodzić per negationem, że te kosmiczne architektury powstały z myślą o jakimś wirtualnym instrumencie przyszłości. W ewolucji zdarzają się jednak również raptowne skoki jakościowe. Różnica między fortepianem a klawesynem nie sprowadza się tylko do brzmienia. Przenosimy się w nowy wymiar, a raczej przybywa wymiarów. Wszystko zatem przybiera formę szalenie spekulatywnej propozycji, wymagając jednocześnie bardzo rygorystycznej analizy. Glenn Gould zapewniał, i chyba można mu wierzyć, że nagranie utworów Bacha na klawesynie zabrałoby mu co najmniej dwa razy mniej czasu. Czy można jednak mówić o straconym czasie, jeśli spożytkowany został na tak subtelne manewry, pozwalające wydobyć z gąszczu bachowskiej polifonii maksimum znaczących elementów, wycieniować środkowe głosy, ukazać przęsła i węzły harmoniczne, wybić staccato niespodziewane akcenty lub wyśpiewać legato ukryte kantyleny? Pojawienie się Goulda stanowiło niewątpliwie przełom w interpretacji Bacha. Jego nadprzyrodzony talent zniechęcił pianistów, którzy niemalże bez walki ustąpili z pola zajmowanego odtąd przez wstępujące pokolenia muzykologicznie uzbrojonych po zęby klawesynistów. Ale był to jedynie pewien historyczny etap. Rondo z drugiej partity Bacha pod palcami Scotta Rossa. Erato wydało teraz za bezcen komplet tych partit. To jedno z najlepszych klawesynowych nagrań muzyki Bacha. Scott Ross notabene nie cierpiał Goulda i przy każdej okazji wylewał nań kubły pomyj. Wobec tego za karę nie będzie już dzisiaj klawesynu i wracamy do Goulda. Strategia nawiedzonego Kanadyjczyka była szczególna, paradoksalna. W jednym z tekstów wypisuje receptę na oswojenie bestii zwanej fortepianem. Ważne jest to, aby głęboko wczuć się w naturę instrumentów, które kształtowały muzyczną wyobraźnię Bacha, aby niejako nasączyć świadomość ich brzmieniem, jaskrawością klawesynu, cudowną klarownością dźwięku barokowych organów i pozwolić im oddziaływać nieomal podświadomie na nasz sposób frazowania na dowolnym instrumencie. Pomedytować nad tym powinien każdy pianista. Ale Gould, nie dowierzając bestii, na tym nie poprzestawał. Swój instrument kastrował, przerabiał mechanizm, aby maksymalnie skrócić czas reakcji, wytłumiał dolne rejestry, eksponując najbardziej klarowną, górną część spektrum. Grał z całą determinacją przeciwko fortepianowi, starając się go sklawesynizować, jakby szedł tropem Wandy Landowskiej, która kilkadziesiąt lat wcześniej, aby wprowadzić Bacha do sal koncertowych, zupełnie do tego nieprzystosowanych, fortepianizowała klawesyn, instalując silnik turbo w swym rozklekotanym playeru. Są wręcz momenty, gdy z tej heroicznej walki z materią rodzi się całkiem nowy instrument, jak na wpół bajkowa lutnia, którą słyszymy w preludium Esmol z pierwszego tomu Das Voltemperierte Klavier.
Thank you.
Preludium Esmol z pierwszego tomu Das Woltemperierte Klavier w wykonaniu Glenna Goulda. Genialny dziwak z Toronto bronił także z przekonaniem idei, że w sonatach na skrzypce lub wiolonczele i klawesyn Bacha, będących w istocie sonatami triowymi, w których klawiszom przypada aż 2/3 tria, tylko fortepian w odróżnieniu od wątłego klawesynu jest w stanie zrównoważyć instrument smyczkowy i oddać klarownie bogactwo faktury. Ideę wcielił w życie z Jamesem Laredo i Leonardem Rose i te dwie płyty, nie dość doceniane, należą do moich ulubionych. Leonard Rose i Glenn Gould grali andante z pierwszej sonaty Bacha na wiolonczele i klawesyn. Granie przeciwko fortepianowi nie jest wszak jedyną możliwą strategią. Inni pianiści przed Gouldem i po Gouldzie próbowali podejść do tego inaczej, z różnym powodzeniem. Nie poświęcę tu wiele uwagi tym, którzy zadowalają się graniem na fortepianie w sposób niejako bezkrytyczny. Uczyłem się Bacha na interpretacjach Światosława Richtera i nie jest to najgorsza lekcja, ale ów Bach zbyt masywny, łopatologiczny, pozbawiony poczucia humoru, wdzięku i swingu niewiele już mi dzisiaj mówi. Wielu Rosjan, Neuhaus, Richter, Gilels, Nikołajewa, a także wiolonczelista Rostropowicz, przejęło od postromantycznej szkoły niemieckiej przekonanie, że muzyka Bacha to katedra, do której wejść można tylko z rewerencją, zdejmując czapkę i padając na kolana. Tą wątpliwą niemiecką tradycją przesiąknął również Claudio Arau, który jako pierwszy pianista grał publicznie w latach 30. w Berlinie wszystkie utwory Bacha, rejestrując w studiu pod koniec życia śmiertelnie poważne, toporne partity. U Tatiany Nikołajewej, nazbyt dosadnej i nadużywającej pedału w czysto klawesynowych kompozycjach, ów monumentalizm daje niemniej poruszający efekt w nadzwyczaj plastycznie wyrzeźbionych w dźwięku transkrypcjach dzieł organowych jak Toccata i Fuga d'Emol. Rewerencja nie paraliżuje też do reszty Wilhelma Kempfa, który choć gra na fortepianie, zdaje się troszczyć jedynie o urodę dźwięku. czemu zawdzięczamy kilka pięknych, majestatycznych fug i wyśpiewanych legato preludiów chorałowych. Czołobitności i patosu nie ma natomiast za grosz u Edwina Fischera, który jeszcze w latach 30. jako pierwszy pianista nagrał całe Das Wohltemperierte Klavier. Ta legendarna wersja, pełna rozmachu, zdumiewająco modernistyczna i osobista, grzeszy jednak pewnym brakiem dyscypliny i precyzji. Złożona faktura rozmywa się często we mgle i trudno tu znaleźć miażdżące argumenty na obronę fortepianu. Nie znajdziemy ich tym bardziej pół wieku później u Andrasa Schiffa, który na zmianę tempo łupie lub polewa romantycznym lukrem, ani u jazzmana Keitha Jarretta, który sumiennie szczytuje nutki, jak Pan Bóg przykazał, nie zadając sobie dodatkowych pytań. Nie wiem, do jakiej kategorii zaliczyć dwie efemeryczne zjawy Dean Ulipattiego i Williama Capella, którzy pozostawili po sobie po jednej boskiej particie. W każdym razie bliżsi mi są w zasadzie ci nieliczni pianiści, którzy grają Bacha, by tak to określić, nad fortepianem. Ta z lekka naciągana metafora sugeruje niezwykłą lekkość gry. Niektórym udaje się jakby wyrwać z pola grawitacji tego nazbyt masywnego instrumentu, co pozwala na stosowanie quasi klawesynowej artykulacji, jednak bez klawesynizowania dźwięku jak u Goulda, czy nawet elektryzowania jak u Friedricha Guldy, który wydaje się chwilami grać na syntezatorze. Udawało się to już w latach przedwojennych tak wielkim artystom jak Arthur Schnabel albo francuska Marcel Meyer, zachwycająca lekkością ozdobników. Marcel Meyer grała rondo z drugiej partity Bacha, to samo, które wcześniej słyszeliśmy na klawesynie. Jej płyty z lat 40., wydane przez EMI w serii Introuvable, zwłaszcza te z muzyką Couperena i Rameau, naprawdę warte są odkrycia. Ale wśród tych, którzy grają Bacha nad fortepianem, najwięcej poezji, twórczej inwencji, dobrze pojętego romantyzmu, bez śladu, patosu, znajdziemy u Samuela Feinberga, wielkiego pianisty, pedagoga i kompozytora, który w latach 50. i 60. zarejestrował Wohltemperierte Klavier aż trzykrotnie. Jego powietrzne, subtelne legato przypomina grę mistrzów starej szkoły, Rachmaninowa, Friedmana czy Hoffmana, a słuchanie tych nagrań jest nieustanną przygodą. Feinberg to połączenie mędrca i poety, jeden z największych odtwórców Bacha w tym stuleciu. Pozostawił też po sobie wiele wyrafinowanych transkrypcji. Thank you. preludium chorałowe Allein Gott in der Höhe sei er w transkrypcji i wykonaniu Samuela Feinberga. Są wreszcie i tacy, którzy próbują na pozór nieosiągalnej syntezy. Nie starają się walczyć programowo z fortepianem, ani od niego się oderwać, choć wszystko jest dopuszczalne w ramach doraźnych, taktycznych posunięć. Zaliczyłbym ich do kategorii architektów dźwięku, a największym spośród nich jest bez wątpienia Wladimir Feldsmann. Jego bachowskie nagrania z lat 90., a zwłaszcza nie mające sobie równych Voltemperirtes klawier, bezwstydnie ignorowane przez krytykę od dawna nieobecne na europejskim rynku, stanowią w moim odczuciu najbardziej jak dotąd przekonywujący dowód na to, że Bacha nie tylko można, ale wręcz trzeba grać na fortepianie. Feldsmann wykorzystuje cały potencjał tego instrumentu, dynamiczny i kolorystyczny, perkusyjny i melodyczny, ale nie jak malarz w odróżnieniu od grafika Goulda, lecz właśnie jak wielki architekt, który zużywa cały dostępny materiał do skonstruowania swej budowli. Gould prześwietla, ukazując szkielet, i jest to fascynująca lekcja anatomii, ale po gruntownym jej przerobieniu zaczynamy marzyć o czymś więcej. Feldsmann dodaje trzeci wymiar, wypełnia, nasyca barwą i brzmieniem. W niektórych katedralnych fugach, rosnących niepostrzeżenie w potęgę, jak F-mol, Fis-mol czy H-mol z pierwszego tomu Voltemperirtes Klavier, osiąga prawdziwie organowy efekt. Thank you. Fuga F-moll z pierwszego zeszytu Das Wohltemperierte de Klavier w wykonaniu Wladimira Felsmana, którego płyty wydane w Stanach przez firmę Music Masters sprowadzić można chyba tylko przez internet. W grze Felsmana wszystko nastawione jest na ukazanie harmonii w całym jej przepychu, zarówno w szczególe, jak i w ogólnym planie architektonicznym dzieła. Jest to przy tym gra pełna skupienia, celebrująca każdy moment, ale stroniąca od wszelkiego efekciarstwa. Przepięknie brzmiący fortepian nie odsłania nigdy brzydkich stron swej natury. Nie powiedziałbym tego z aż takim przekonaniem o grze Grigoria Sokołowa, ale jego nagranie Kunst der Fuge ukazuje też nadzwyczajnego architekta, w mniejszym jednak stopniu operującego nastrojem, barwą czy naświetleniem. Jego arsenał środków wyrazu to przede wszystkim dynamika, akcentowanie, silnie zróżnicowane tusze. Daje to wersję Kunst der Fuge w dobrym tego słowa znaczeniu dydaktyczną. Sokołow ukazuje chyba lepiej niż ktokolwiek inny niebywałą złożoność dzieła i stopniowe narastanie komplikacji z każdym nowym kontrapunktus. Dokonuje jego gramatycznego rozbioru, uplastycznia wielowarstwową strukturę. Po Guldzie, którego bezcielesne, wypełnione poza zmysłową pasją nagranie ostatniej niedokończonej fugi, to dla mnie najpiękniejsze 12 minut w całej muzyce, wydawało mi się, że Kunst der Fuge nie ma już dla mnie tajemnic. Sokołow uświadomił mi, jak wiele tu jeszcze do rozszyfrowania. Podobnie analityczny umysł i może bardziej spekulatywne podejście przy bogatszej palecie barw, nazwałem go kiedyś na wyrost Guldem w technikolorze, znajdziemy wreszcie u Piotra Anderszewskiego. Miejmy nadzieję, że po zakąsce w postaci pulsujących życiem suit angielskich i francuskich powstaną tu któregoś dnia interpretacje największych arcydzieł Bacha, mogące rywalizować z fascynującymi lekturami Gulda, Felsmana czy Feinberga.
Thank you.
Echo z uwertury w stylu francuskim Bacha z płyty nagranej przez Piotra Anderszewskiego dla Harmonia Mundi. Pianiści, dobra to nowina, wracają do Bacha. Najwyraźniej przestali już bać się Goulda i klawesynistów. W bliski kontakt z Bachem wszedł po latach Murray Pariah. Dzięki długiej przerwie spowodowanej chorobą ręki, a spożytkowanej na studiowanie partytur i kontrapunktu, czemu zawdzięczamy gruntownie przemyślane i dojrzałe pianistycznie suity angielskie, a wkrótce wyjdą wariacje goldbergowskie. Coraz śmielej też wspina się na tę ścianę wielu młodych. Bardzo chwalone są goldbergowskie Jekateryny Dzierżawiny. Nie wiem, co to warte, nie słyszałem. A także Jewgenia Koroliowa. Słyszałem fragment i myślę, że będzie jeszcze musiał popracować, nie tylko on zresztą, abyśmy zapomnieli o Glennie Gouldzie. Wspomnę za to jeszcze o Chince Zhu Xiaomei, której nie złamał 5-letni pobyt w łagrze, a jej niedawne nagranie goldbergowskich, choć nie zaskakuje oryginalnymi pomysłami, ilustruje może najlepiej to, co miałem na myśli, mówiąc o graniu nad fortepianem. Zhu Xiaomei jest przekonana, powtarza to z uśmiechem, że Bach jest Chińczykiem i buddystą. Posłuchajmy więc na koniec wariacji w duchu zen. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na jutro i do usłyszenia.